Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowach niedokończonych. Dziś chcemy podjąć temat wojna na Ukrainie, ekonomia geopolityczna. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, już trzeci tydzień trwają działania wojenne po napaści Rosji na Ukrainę. Widzimy rozwój sytuacji z różnych stron. Każdy patrzy ze swej perspektywy i patrzymy też również jako Polska z tej perspektywy przede wszystkim pomocy tym, którzy, jak się okazuje, śmiało i chętnie do Polski jako uchodźcy przybywają. Blisko 1,5 miliona, te liczby się zmieniają z dnia na dzień, przybyło uchodźców zza naszej wschodniej granicy do Polski. Patrzymy na to, jak wyglądają działania wojenne na Ukrainie. Z jednej strony kibicujemy i mocno wierzymy w to, że one się jak najszybciej zakończą. Z drugiej strony widzimy, jak to wszystko wygląda i widzimy skalę zniszczeń i tak dalej. Więc też chciałbym zapytać pana profesora na początek, jak myśmy powinni spojrzeć z tej właśnie perspektywy ekonomicznej, geopolitycznej na to, co dzieje się. Słyszymy o sankcjach, słyszymy o potężnych transzach pomocowych z całego świata. Z jednej strony na działania wojenne, z drugiej strony już z myślą o pomocy tym, którzy cierpią. Więc tak może na początku poproszę taką refleksję krótką, jak pan profesor na to patrzy. Czy te działania nasze jako Polski, a także wspólnoty europejskiej, wreszcie całego świata, czy to są działania adekwatne, czy są trafione, czy wystarczające?
No tutaj trzeba na początku powiedzieć, że dzięki tej takiej aktywnej działalności polskich polityków, pana premiera Morawieckiego, pana prezydenta, doszło do tego, żeby mobilizować różne kraje. Bo widzieliśmy, że na początku właściwie była jakaś taka bierność. Tu oczywiście nie mówię o Polsce. Bierność chociażby Niemiec, które przecież mogły wysyłać broń na Ukrainę, bo właśnie Wielka Brytania to robiła, Stany Zjednoczone, Polska tą broń defensywną, a Niemcy robili sobie z tego kpiny. Później obiecując wysłanie hełmów, które w końcu doszły, ale z jakimś opóźnieniem. Kolejna sprawa dotyczyła tych takich, można powiedzieć, sprzętu przeciwczołgowego. Okazały się zardzewiałe, prawda, już nie nadające się do użycia. Podaję te przykłady, proszę Państwa, żeby w kontekście właśnie ekonomicznym, w układzie tym geopolitycznym podkreślić, że nadal niestety Niemcy i Francja prowadzą swego rodzaju sabotaż. No bo tutaj tymi, którzy zareagowali błyskawicznie na ten apel Polski i nie czuli się jakoś urażeni, że to właśnie my, nasi politycy, kierują do nich te prośby. To była Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Teraz widzimy Kanada, a nadal widzimy jakąś niesamowitą bierność. Wręcz Niemcy artykułują publicznie, że oni sankcji, czyli że oni nadal będą importować ropę i gaz. Tutaj, proszę Państwa, jeśli mówimy o ropie, to nie ma najmniejszego powodu dla Niemiec, żeby tych sankcji nie wprowadzić. Dlatego, że sprawa zabezpieczenia w ropę może być zrealizowana bardzo szybko. Dlatego, że tutaj, jak mieliśmy też w świecie poprzednie kryzysy różnego typu, to kwestia zwiększenia wydobycia ropy jest sprawą jakby umówienia się w ramach tych, powiedziałbym, 10 największych właśnie producentów ropy na czele ze Stanami Zjednoczonymi, prawda, Kuwejt, Emiraty Arabskie. I zawsze było tak, że przy kryzysach zwiększano właśnie wydobycie. To jednocześnie powodowało zredukowanie ceny. Dzisiaj właśnie tutaj Niemcy nie wykazują żadnej aktywności, więc można by wnioskować, że w jakiś dziwny sposób chcą wspierać Rosję, niestety trzeba tak powiedzieć, tymi wpływami dewizowymi. Tutaj trzeba przypomnieć, że te wpływy do Rosji z Europy dziennie to są kwoty nawet przybliżone do 1 miliarda euro. Tutaj warto podać do tego zestawienia, że Rosja ma jeszcze rezerwy walutowe na poziomie około 500 miliardów euro. I żeby jakby zrozumieć te liczby, to możemy sobie uświadomić, że straty Rosji w sprzęcie na Ukrainie to jest zaledwie może jakieś 3-5 miliardów, czyli tak naprawdę w przeciągu 5 dni wpływów dewizowych ze sprzedaży ropy i gazu Rosja po prostu może pokrywać straty, produkować sprzęt, czołgi. I właśnie myślę, że tu jest taki rodzaj niestety pewnego aliansu Rosji z Niemcami, z Francją. Trzeba to tak jasno powiedzieć, bo chciałem przypomnieć, proszę Państwa, za czasów Reagana, lata 80. Reagan wtedy, kiedy Rosja właśnie rozwijała to swoje imperium, Reagan podjął działania, żeby nałożyć embargo na ropę, gaz, a tak naprawdę działania w kierunku zablokowania budowy właśnie tych nitek gazowych, które miałyby dostarczać gaz z Rosji. To właśnie wtedy, w tych latach, z powodu tak naprawdę przeciwstawienia się Niemców i Francuzów, bo oni po prostu chcieli niejako utrzymać ten układ wymiany gospodarczej z Rosji. Mało tego, wtedy, proszę Państwa, Francja i Niemcy za tą ropę dostarczały do Rosji wysoką technologię. Produkcja, która pozwalała właśnie Rosji nie tylko na finansowanie właśnie sprzętu wojskowego, ale również zwiększanie ich jakości technologicznej. Tu, proszę Państwa, przypomnę, co jest bardzo ważne, że PKB w Rosji w odniesieniu do właśnie tego obszaru energii, tak naprawdę gaz i ropa, to jest około 40% całego PKB. Czyli tutaj odcięcie tych wpływów z tytułu tego obszaru natychmiast paraliżowałoby funkcjonowanie gospodarki rosyjskiej. I co wtedy Ronald Reagan zrobił? Ronald Reagan zrobił, nie był w stanie zablokować uporu Niemców i Francuzów, żeby realizować wtedy właśnie tą nitkę jamalską. Rosjanie za właśnie Breżniewa wtedy zmusili i Polskę, i inne kraje do finansowania tych części nitek, które przechodziły przez nasze kraje, więc tak naprawdę budowaliśmy dla Niemców i Rosjan. I przypomnę, że wtedy przecież w Polsce został wprowadzony stan wojenny. I była bardzo zdeterminowana postawa Reagana, żeby właśnie jakby przewidując możliwe jeszcze inne działania Rosji, które wtedy też było ryzyko, że w ogóle Rosjanie wejdą do Polski, właśnie Ronald Reagan podjął te działania, ale za to udało mu się zastopować transfer technologii do Rosji. I to spowodowało, proszę Państwa, że tak naprawdę systemy obrony, czy też można powiedzieć jakość sprzętu militarnego w Rosji jest naprawdę na niskim poziomie, co w pewnym sensie widzimy obecnie. Oni się oczywiście chwalą, mają arsenał jądrowy, mają, jeśli chodzi o rakiety, ale to w całości, można powiedzieć, tego arsenału nie jest jakby w stosunku do tego, można powiedzieć, tej jakości i technologii NATO, jest to bardzo słabe. Trzeba tutaj dodać też, że właśnie wydatki na zbrojenia w Rosji to jest 20% PKB. I co to oznacza? To oznacza, że te wszystkie inne obszary życia społecznego, prawda, są zubożone, funkcjonują na granicy, można powiedzieć, takiego wiązania końca z końcem. I jeszcze trzeba tutaj dodać właśnie taką ważną rzecz, że około Moskwa i ta duża aglomeracja, okolice, to jest też prawie 40% PKB. Jeśli się patrzy na taki duży teren Rosji, to widzimy, że tam funkcjonuje właśnie pod takim reżimem ubóstwo. I teraz opowiadam o tym, bo proszę Państwa, już wtedy, 40 lat temu, i Niemcy, i Francja niejako rozpoczęły, przyczyniały się właśnie do tego procesu. Nie zważały nawet na atak Rosji na Afganistan, prawda, inne działania wojenne. No tutaj, jeśli to popatrzymy na to, że był stan wojenny w Polsce i było ryzyko, że armia sowiecka wejdzie do Polski, a Niemcy i Francja były obojętne, no to znaczy, jaki jest wniosek z tego, proszę Państwa, wniosek z tego jest taki, że jest pewien ukryty interes, który ma swoją długoterminową strategię. Wtedy właśnie w Niemczech był rządzony przez kanclerza Schmidta z SPD. Teraz mamy też SPD. Oczywiście tutaj rządy pani Angeli Merkel też nie były lepsze, bo kontynuowały ten rozwój. I jakby skąd to się bierze? Otóż proszę Państwa, Niemcy, które są usuwane z rynku chińskiego, bo Chińczycy przejęli technologie różnego typu i Niemcy już tam mają coraz mniej miejsca. I w związku z tym strategia Niemiec jest taka, żeby w pewnym sensie posiadać rynki, które są w stanie bardzo jakby niewielkiego rozwoju, takie jak Rosja. Moim zdaniem Niemcy też chcą, żeby w obszarze Rosji była Ukraina, bo to są potężne rynki dla sprzedaży technologii o wysokiej cenie. Mogą na tym właśnie realizować bardzo duże przychody. I dzisiaj, proszę Państwa, widzimy pani minister spraw zagranicznych Niemiec. Dzisiaj udaje się do Serbii, Mołdawii i Kosowa. No i jest pytanie, po co? I to jest też jakby, kiedy są priorytety, kluczowe priorytety w zakresie właśnie szybkiego stłumienia tej agresji na Ukrainie, nierozbijania tej koalicji właśnie wspólnie z Amerykanami. Wręcz można by powiedzieć, Niemcy przeciwstawiają się Amerykanom. Dokładnie tak samo było za Reagana. Niemcy po prostu tak silnie rozbijały wtedy inicjatywy Reagana. To oznacza, że oni się czują pewnie, że oni mają jakiś, no powiedziałbym, perspektywę gwarancji, że Rosja może się posunie właśnie do krajów nadbałtyckich, Polski, ale nie dalej. I tutaj myślę, że ta sprawa gry interesów, czy właściwie ekonomiczna sprawa, bo tu mówimy dzisiaj o ekonomii w układzie geopolitycznym, prawda, jest dla Niemców kluczowa. No chociażby kiedy wczoraj jest rezolucja w Parlamencie Europejskim, przecież to nie jest tak, że to wykreowały Niemcy, gdzie się blokuje środki dla Polski. My finansujemy, prawda, tak duży napływ Ukraińców i bardzo dobrze, że to robimy. I nawet jeśli mamy ograniczone środki, to na pewno Pan Bóg to wynagrodzi. I tutaj właśnie robią sankcje, nakładają sankcje na Polskę. To jest dowód na to, że w tym zakresie jest określony interes, który przecież też nam przypomina jakiś ten dawny układ Ribbentrop-Mołotow. I dzisiaj, proszę Państwa, to nie jest coś, co ja tutaj jakby opowiadam jako pewne rzeczy nie mające kontekstu, tylko słyszymy coraz częściej jakby podobne diagnozy, podobne spojrzenie wśród wykonywane przez właśnie politologów, prawda, osoby, które znają się też na sprawach dotyczących strategii wojennych. I wydaje się, że proszę Państwa, w tej sytuacji Niemcy wiedzą doskonale, jak są mordowani Ukraińcy, wiedzą, co tam się dzieje. I jeśli nie ma wrażliwości, to znaczy, że jest to to myślenie hegemona. Takim Niemcy chcą być, bo wiedzą, że wydawało się Niemcom, że będą w Chinach mieli jakąś dużą pozycję. Jakiegoś hegemona chcą mieć nie tylko ojcze w Europie, bo Europa w pewnym sensie jakby nasyca się też te możliwości eksploracji, podbijania rynków są coraz mniejsze, a zatem widzą bardzo duży rynek właśnie Rosja i Ukraina. I tutaj myślę, że nie ma innego wyjaśnienia właśnie niż kierowanie się przez Niemców właśnie takim interesem, takim podejściem, prawda? Słyszymy ostatnio, przedwczoraj chyba, czy Zełenski, prawda, rozmawia z Scholzem, a ten właściwie bez reakcji. To jest, można by powiedzieć, wyrafinowany sposób działania. Niby oczywiście każdy kraj ma, każdy państwo ma jakieś swoje prawo do decydowania, ale tutaj wobec tej krzywdy ludzi właśnie nie ma absolutnie, nie ma zgody. Jest absolutnie wszelkie środki również nakładane na Niemców. Ja się dziwię, ostatnio coś się mówi, Schröder, to właśnie on powinien być mocno penalizowany. Ostatnio się mówi, że jakiś sąd zaczyna uruchamiać proces wobec Schrödera, właśnie tego, który był kanclerzem Niemiec z SPD, który do tej pory, prawda, jest w ekipie Putina, ale to jest tylko zasłona dymna, że Niemcy uruchamiają jakiś proces. To jest wszystko pewna gra, tak jak Putin i Ławrow na kilka dni, kiedy byli pytani, czy oni rozpoczną agresję na Ukrainę, mówili, że to jest jakiś wymysł Amerykanów. Świat sobie w ogóle coś, prawda, tutaj wymyśla i oczywiście my żadnej agresji nie zrobimy. Więc musimy mieć świadomość, proszę Państwa, z jakimi ludźmi mamy do czynienia, bo to tam, gdzie jest wyzucie z wartości, tam nie można liczyć na to, żeby sprawy ekonomiczne w układzie współpracy międzynarodowej były układane w sposób, który dba o dobro wspólne.
Na szczęście dzisiaj może bardziej to widać niż w czasie II wojny światowej, te konkretne ruchy posunięcia tych, którzy deklarują co innego, a robią co innego. Dzisiaj rozmawiamy na temat wojny na Ukrainie, ekonomia geopolityczna. Z nami jest pan profesor Zbigniew Krysiak. Nieco krótsza dzisiaj rozmowy, ta pierwsza część. Dlatego też już może zaprosimy powolutku naszych widzów i słuchaczy. Podam numery telefonów. One też będą się wyświetlały na państwa ekranach. 56 657 0011, północna Polska, południowa, 56 657 0012, dwa numery telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400, i dwa numery dla słuchaczy i widzów spoza granic Polski, 657 0013 i 657 0014. Panie profesorze, pytanie o działania Polski, bo z jednej strony widzimy, że jesteśmy no jakimś takim liderem, jeżeli chodzi o pewne działania, o inspirowanie pewnych działań całej wspólnoty europejskiej. Na ile takim liderem być powinniśmy, na ile mamy do tego prawo czy jakiś tytuł? No i też pytanie, Unia Europejska i ta rezolucja, wczorajsze głosowanie pokazały, że chcą też pozbawić Polskę środków nie tylko z Krajowego Planu Odbudowy, ale też i z budżetu, tego regularnego budżetu unijnego. Więc pytanie, skąd Polska bierze środki na pomoc uchodźcom, skąd będzie brała te środki i jak powinna się angażować w te kwestie?
Tutaj, proszę Państwa, ta aktywna działania Polski, znaczy wszystkich Polaków, bo tu, proszę Państwa, cały świat się dziwi, sami Ukraińcy również. Jest to nieprawdopodobne, jak określają, że oni mogli spotkać się właśnie z taką postawą. I w tej postawie mamy, angażują się ludzie, wszyscy Polacy, można powiedzieć, różne struktury rządowe, samorządowe, rząd, prawda, który też w ramach tych rozmów czy motywowania różnych polityków no, w ten sposób uzyskuje również decyzje, chociażby właśnie Stany Zjednoczone. Ostatnio decyzja o 13 miliardach dolarów, Wielka Brytania i jeszcze inne kraje. Oczywiście niestety oprócz Niemców. I kiedy się słyszy, proszę Państwa, że Unia Europejska przekazuje Ukraińcom jakieś marne grosze, prawda? To właśnie tu widzimy ten kontrast. I teraz, czyli ten wymiar, proszę Państwa, taki bezinteresowny dar, o którym mówił Jan Paweł II, on zaowocuje, ale też jest jakby, jeśli chodzi o środki, ojcze, to na tym etapie ten program, ta specustawa, która jest konstruowana, ona nie będzie jakby krytycznym problemem dla naszego budżetu, dlatego że ona przede wszystkim adresuje na tym etapie tą pierwszą pomoc, żeby ci ludzie mogli się zadomowić, żeby poszli do szkoły, żeby wystartowali z możliwością poszukiwania pracy, żeby właśnie studiowali. I to jest właśnie coś, co również moim zdaniem się przyczyni do tego, że my w różnych obszarach, gdzie brakuje pracowników, w ten sposób Polska będzie mogła uzyskiwać pewien też wzrost gospodarczy. Tu słyszymy, że wśród tych uchodźców to są ludzie o różnych wspaniałych zawodach. To nie jest jakaś grupa osób, która, nie wiem, przyjeżdża tutaj do pracy tylko podejmując jakieś proste czynności. Oczywiście każda praca jest warta i godna, ale to właśnie spowoduje moim zdaniem pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, bo przecież również te zarobki, te pensje, które Ukraińcy będą posiadali, one będą też tutaj wydatkowane. I tutaj oczywiście słyszymy, że Polska prosi, żeby wesprzeć na przykład Unię Europejską, żeby wesprzeć nas w tej pomocy humanitarnej. Słyszeliśmy ostatnio, że Holandia nie chce przyjmować w ogóle uchodźców. Niemcy na przykład mówią, że no oni nie będą przyjmować, bo oni nie są zaszczepieni albo nie mają certyfikatu. Proszę Państwa, w jakim świecie my żyjemy. I tutaj ważna rzecz jest do podkreślenia też, że pamiętajmy, te duże środki, które idą też z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, w dużej mierze one dotyczą też nie tylko właśnie produktów ważnych dla tych uchodźców, ale również zbrojenie. My z tych pieniędzy produkujemy już teraz różne właśnie środki, które są w przemyśle obronnym i przesyłamy je na Ukrainę. I także tutaj nie martwiłbym się, że w tym zakresie nastąpi, nie wiem, jakiś problem z powiększeniem się deficytu budżetowego. W dodatku, że cały czas na tle innych krajów Polska jest bardzo dobrze oceniana. Co prawda przewiduje się może lekki spadek PKB, wzrostu PKB, ale cały czas on jest prognozowany jako stosunkowo wysoki.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Halo?
Dzień dobry.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Mówi Witold z Niemiec.
Bardzo
pozdrawiam
proszę.
Ojca i pana profesora serdecznie. Od ponad 50 lat mieszkam w Niemczech. Walczę o to, żeby była poprawa stosunków między naszymi narodami. Jednak to jest bardzo trudne. I o ten pisał między innymi bardzo ciekawą książkę pan profesor Bogdan Musiał o stalinowskim, po niemiecku wydanie Stalins Beutezug, opisujący jak Stalin korzystał z pomocy Niemców od 1930 roku do dzisiaj niemal. I sytuacja jest tragiczna, ponieważ Niemcy w dalszym ciągu nie potrafią sprawić, żeby traktować inne narodowości na równi, wręcz przeciwnie, chcą, ażeby jak najbardziej zawładnąć razem z Rosją i Ukrainą, Europą. I to mnie bardzo boli. Na ten temat napisałem i książki, i publikacje, i serdecznie pozdrawiam i księdza, przepraszam, ojca i pana profesora, który tak ładnie zareagował na mój list otwarty z 21 grudnia.
Dziękujemy, panie Witoldzie. Pozdrawiamy.
Tak, dziękuję, panie Witoldzie. Tak, to jest rzeczywiście tu nic dodać, nic ująć z tego, co pan powiedział. Chciałem zwrócić uwagę od tak jakby pewnej strony ekonomicznej, że Niemcy no od wielu dekad, też może od jeszcze przed wojną. Pamiętamy też w okresie międzywojennym, kiedy była właśnie ten kryzys węglowy, gdzie Niemcy, blokując eksport z Polski, chciały doprowadzić Polskę noworodzącą się w niepodległą, stającą na nogi, prawda? Chcieli, mówiąc kolokwialnie, zredukować. I wtedy reakcja Polski była taka, że to jest nieprawdopodobne, że w przeciągu maksymalnie 5 lat, włącznie z projektem i realizacją, wybudowano magistralę węglową ze Śląska do Gdyni. I Niemcy mają świadomość, proszę państwa, że Polska posiada bardzo duży potencjał intelektualny w szeroko pojętych, w różnych dziedzinach. Faktem jest, że Niemcy mają dobrą kadrę inżynierską, ale to jest, można powiedzieć, tylko taki obszar, jeśli chodzi o kadrę inżynierską, która potrafi konstruować, potrafi rzeczywiście dobre robić techniczne opracowania, ale wydaje mi się, jeśli chodzi o przedsiębiorczość, prawda, jeśli chodzi o różne inne dziedziny, to Niemcy mają świadomość, że my jesteśmy ich zagrożeniem, właśnie takim konkurentem, i nie chcą, żebyśmy obok, jako sąsiedzi, wyrastali właśnie z taką siłą gospodarczą. Zresztą wiemy, ja odbywam wizyty w Berlinie, w Niemczech, i pamiętam, jak w ostatnich latach reagowali Niemcy tam w tym gronie, w którym byłem, z podziwem, że Polska jest taka, że Polacy są tacy prężni, że jest duża dynamika rozwoju gospodarczego. To tutaj nie ma czasu, żeby, prawda, cytować i opowiadać o tym. Ale właśnie to jest, wydaje mi się, ta sprawa, ten problem. I dlatego pan słusznie zaznaczył, że tego nie mówią oficjalnie, że dla nich Polska jest wrogiem. I teraz, proszę państwa, jak popatrzymy, dlaczego oni bronią się przeciw reparacjom. Dlatego, że wiedzą, że gdyby nam przekazali reparacje, które de facto posłużyły przecież te wywiezione zakłady, linie technologiczne, różne jakby aktywa, które dotyczyły naszej gospodarki. To właśnie stworzyło Niemcom znakomity start właśnie po wojnie. I oni wiedzą, że gdyby musieli oddać te aktywa, ja zresztą też liczyłem to, jeśli chodzi o kwoty, to Polska już na starcie zrównałaby się z, jakby można by powiedzieć, z poziomem takim potencjału aktywów z Niemcami. I to jest właśnie, też jeszcze jedno zdanie dodam, że proszę Państwa, tak naprawdę Niemcom nie zależy na ideologii, chociaż tam szerzą się właśnie te ideologie antypopulacyjne, ale oni wykorzystują te ideologie do stworzenia swojej silnej pozycji gospodarczej i hegemonii. I to właściwie widzimy szczególnie, tak jak ojciec powiedział tutaj w ostatnich latach, w ostatnich dekadach i nawet już mówią bez ogródek. Przecież niedawno Angela Merkel mówiła, że Polska musi stracić, prawda, suwerenność. To, że mówią, i to Niemcy, ten nacisk płynie z Niem, od Niemiec, bo tam kieruje tą sprawą pani Ursula von der Leyen, żeby naszą konstytucję zdegradować, wręcz usunąć ją, a tak naprawdę im zależy na tym, żebyśmy byli takim landem, który no, funkcjonuje gospodarczo i tworzy profity dla Niemiec, ale bynajmniej nie chcą, żebyśmy mieli jakąś swobodę, suwerenność i byli partnerami. Co Niemcy robią jednocześnie? Oni wiedzą, że Polska jest tym takim ciągnikiem budowy Trójmorza. Dlaczego pani minister spraw zagranicznych jedzie do Serbii, Mołdawii, prawda, Kosowa? Dlaczego oni wchodzą w bilateralne różne rozmowy już nie od dzisiaj, rozbijając Trójmorze? Bo wiedzą, że Trójmorze i dlatego tu zachęcam wszystkich polityków, wszyscy, którzy mogliby się tym zajmować, trzeba Trójmorze rozwijać jak najszybciej, bo Niemcy wiedzą, że Trójmorze zintegrowane jest potencjałem gospodarczym, który będzie wielokrotnie silniejszy od niemieckiej gospodarki i będzie już niesterowalny. Nie będzie mechanizmów, żeby właśnie tym Trójmorzem sterować, tak jak to się robi do tej pory.
Dziękuję, bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
No, Szczęść Boże, Jerzy Dolstyna się kłania.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam bardzo serdecznie prowadzącego i pana profesora. I takie mam przemyślenia. Jedno to o Niemcach, no faktycznie, ale Niemcy moralnie upadają, tam różne rzeczy się dzieją, to nie będziemy wnikać. Ale ja mam pytanie też geopolityczne. Jeżeli Unia Europejska no, uchwala teraz znowu jakieś rezolucje przeciwko nam, nie chce nam płacić pieniędzy, które nam się należą normalnie, bez żadnych tych, nie chce teraz nawet wspomóc tej sprawy ukraińskiej, to czy my, panie profesorze, czy my jako Polska, przecież wpłacamy olbrzymie pieniądze, nie wiem, niech pan profesor powie, ile tych pieniędzy wpłacamy do Unii jako wspólnej składki. Kiedyś to było tam, że więcej żeśmy uzyskiwali podobno, teraz to pewnie nie, ale tego nie wiem. Ale czy my możemy tą składkę po prostu nie wpłacić i ją z niej korzystać? Czy możemy to zrobić? Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Jerzy.
Panie
profesorze, proszę.
Przepraszam. Panie Jerzy, tu mamy do czynienia z terrorystami, dlatego że mówimy o wspólnych aktywach. Te aktywa w budżecie Unii Europejskiej właśnie są składką poszczególnych krajów. Per saldo do tej pory rocznie netto, czyli różnica pomiędzy tym, co wpłacamy i to, co wpływało do Polski, to było około 30 miliardów rocznie od momentu wejścia do Unii Europejskiej. I patrząc na korzyści, jakie mają Niemcy, to jest to nieporównywalne z tą kwotą 30 miliardów. Ta kwota poza tym na ogół idzie na zamówienia, które realizują firmy niemieckie, holenderskie, francuskie w Polsce, które dotyczyły infrastruktury i innych takich rzeczy, w których no, myśmy jakby umiejętności czy technologii nie posiadali. Zresztą często mówiliśmy, że jedno euro, które prawda, wpłacają Niemcy, tak, to im się zwraca 80 centów, czyli można by powiedzieć, to jest stopa zwrotów zainwestowana, to jest 80%. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, właśnie ja podkreśliłem, to jest zachowanie terrorysty. Bo jeśli to jest szantaż, to jest przemoc kapitałowa, czyli zagarnianie wspólnych aktywów, wytwarzanie oczywiście poprzez mechanizmy różne lobbingowe, robią to w białych rękawiczkach. I uważam, że oczywiście jeśli, bo do tej pory przez lobbying niemiecki właśnie blokowali nam te środki na odbudowę, ale jeśli wejdą na te środki z normalnego budżetu w Unii Europejskiej, to proszę Państwa, nie wpłacimy ani grosza. Nie wpłacimy, dlatego że nie można zawsze przy transakcjach jest taka zasada, że my płacąc kupujemy coś, więc musimy mieć jakiś ekwiwalent. A poza tym, Panie Jerzy, jeśli popatrzymy, że w Polsce takie programy jak 500+ i inne, które ja nazywam inwestycjami, one pochłaniają nam rocznie dużo więcej niż 30 miliardów złotych, to można sobie wyobrazić, że bez tych kwot, które nam netto wpływają, my się obejdziemy. Oczywiście zgodnie z prawem w traktatach Niemcy czy ci działacze w Unii nie mają najmniejszych podstaw. To są działania, które prowadzą do szantażu. Znaczy są takim właśnie szantażem. I tutaj myślę, że Niemcy będą troszeczkę myśleć, mimo że wczoraj ta rezolucja znowu, za którą głosowali też ci opozycyjni europarlamentarzyści z Polski, ta rezolucja znowu pokazuje, że się nasila ten szantaż. Dlaczego on się nasila? Bo Niemcy widzą, jaka jest determinacja Polaków Polski, że Polska zdobywa nie tylko ta pomoc bezpośrednia, ale pozycje w Europie i świecie. Przecież dzisiaj o Polsce, prawda, mówi się w całym świecie i to jest jakby próba, to co robią w tym zakresie w Unii Europejskiej, to jest właśnie próba zdyskredytowania, czy próba, no można powiedzieć, zastraszania. Ale módlmy się, żebyśmy mieli takich rządzących, którzy będą się zawsze kierowali wartościami suwerenności państwa, wolności, naszego patriotyzmu. Wszyscy popełniają jakieś błędy i tak dalej, ale nie daj Boże, żebyśmy mieli rządzących, którzy się sprzedadzą za 30 srebrników. I tutaj absolutnie tej sprawy nie możemy przemilczać. I jeszcze raz powiem, nie będą nam, że tak powiem, przekazywać środków z budżetu. Nie będziemy wpłacać. Sprawa jest bardzo prosta.
Panie profesorze, kwestia sankcji. Mamy 5 minut do końca, więc tak na koniec zapytam. Czy to, co jest teraz, czy one są wystarczające? Bo każdego dnia słyszymy, że ciągle nowe sankcje i tak dalej. Natomiast pytanie, czy takim kluczowym nie byłoby zakręcenie tych kurków z gazem i z ropą?
Znaczy absolutnie tak, no dla takie pośmiewisko, które zrobiła pani Wiera Jurowa, to podkreślała, że przecież nakłada się sankcje na Rosję, bo Netflix nie będzie tam działał. No więc widzimy, jaka jest jakby, powiedziałbym, taka zniszczona wrażliwość, czy brak wrażliwości. I tutaj, ojcze, sytuacja jest taka. Ropę możemy odciąć natychmiast. Znaczy próbując dyskutować z Niemcami, bo Niemcy oczywiście, oni realizując swoje interesy, w jakim sensie otwierają się na argumenty. Czyli ropę możemy wyciąć z dnia na dzień. Dlatego, że tak jak powiedziałem, ta podaż jest tutaj możliwa do szybkiej realizacji. Jeśli chodzi o gaz, to proszę zauważyć, że Niemcy w ogóle nie podjęły żadnych działań, żeby rozmawiać z Amerykanami o, czy też, nie wiem, z Katarem, z Norwegią. Przecież za Reagana, jak Reagan proponował, żeby uruchomić nitkę z Norwegii, to Niemcy i Francja się przeciwstawiły. I oczywiście kwestia gazu to jest dłuższa sprawa, ale biorąc pod uwagę bilans energetyczny, no to Niemcy niech uruchomią ponownie właśnie elektrownie jądrowe, które zamknęły. Niech na ten czas również, proszę Państwa, uruchomić błyskawicznie wydobycie węgla. W stanie, proszę Państwa, jeśli jest wojna, prawda, i gdyby Niemcy, prawda, były, załóżmy, wystawione na działania wojenne, agresji, to założę się, że natychmiast podjęłyby wydobycie tych pokładów węgla, które posiadają. I tutaj właśnie w tym kontekście trzeba powiedzieć, że to jest kluczowe. Te różne sankcje, które są podejmowane, one są ważne, one już oddziaływują, ale niestety nie będą właśnie tym, co spowoduje, że Putin upadnie na kolana. Te sankcje, które są, one już w jakimś stopniu oddziaływują na oligarchów i ja osobiście liczę na to, że ta dokuczliwość tych sankcji dla oligarchów, bo oni z dnia na dzień im topnieje te aktywa, dla niektórych do zera, a dla nich te aktywa, pieniądze, to jest bóstwo, to jest bożek. I właśnie myślę, że tam na Kremlu już są, prawda, działania, które przygotowują pewną strategię, jak odsunąć Putina, bo w tym momencie dla oligarchów, ale też dla całej sieci przedsiębiorstw w Rosji, Putin jest wrogiem numer jeden. Jeśli tak dalej pójdzie właśnie, to cała gospodarka upadnie. Niemcy będą miały tam właśnie potężny rynek i Niemcom właśnie o to chodzi, żeby nie odciąć się od tych dostaw energii, ale jednocześnie Rosja wpadnie też w sidła Chin, między innymi za rok czy dwa, bo wybudowanie pewnych tam nitek dostawy gazu do Chin to nie jest jakby długa sprawa i Chiny będą wywierały presję, żeby Rosja sprzedawała im po dużo niższych cenach niż robi to w tej chwili dla Europy i właśnie te sankcje mają właśnie taki w tym kierunku sens, żeby właśnie nastąpił taki proces właśnie w tym kontekście, o jakim mówimy, tej ekonomii geopolitycznej.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Musimy tutaj postawić kropkę, bo za chwilkę transmisja z Warszawy. Wojna na Ukrainie, ekonomia geopolityczna, to temat, który podjęliśmy. Naszym gościem był pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Thank you.